Nowe standardy w centrach danych. 15 marca 2010.00. Pojawienie się Ethernetu 10 GBS i wirtualizowania zasobów w połączeniu z takimi metodami transmitowania danych przez sieci Ethernet i IP, jak w COE i ISTSI, sprawia, że architektura centrów danych ewoluuje. Tradycyjna architektura trójwarstwowa, stosowana do tej pory w takich środowiskach, ustępuje powoli miejsca dwuwarstwowej. W centrach danych nowej generacji często nie ma już oddzielnych sieci LAN i SAN. Dane generowane przez standardowe aplikacje i dane wymieniane z systemami pamięci masowych można obecnie za sprawą specjalnych protokołów transmitować przez te same połączenia sieciowe. Mamy więc do czynienia ze zjawiskiem konwergencji. S.158593 Ethernet 10 GBS i dwuwarstwowa architektura sieciowa. Dzięki bardzo wydajnym, pracującym w trybie non-blocking przełącznikom oraz połączeniom 10 GBS, użytkownicy mogą obecnie łączyć serwery bezpośrednio z rdzeniem sieci LAN, eliminując tym samym z architektury warstwę agregowania. Wirtualizacja przyczynia się również do tego, że architektura centrów danych się zmienia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w zwirtualizowanych środowiskach obliczeniowych użytkownicy mogą uruchamiać na kilkunastu fizycznych serwerach setki aplikacji korzystających z usług wirtualnych maszyn. Dawniej warstwa sprzętowa i system operacyjny były na stałe powiązane z aplikacją. Dzisiaj zasada taka przestała już obowiązywać. Jednak zwirtualizowane środowiska pracy mogą pracować efektywnie tylko wtedy, gdy znajdujące się w nich połączenia LAN oferują bardzo duże przepustowości i mogą świadczyć swe usługi również systemom pamięci masowych. Systemy takie są niezwykle wymagające, jeśli chodzi o opóźnienia, a opóźnienia generuje w dużym stopniu właśnie warstwa agregowania. Z chwilą pojawienia się technologii Ethernet 10 GBS oraz protokołów pozwalających przesyłać przez połączenia Ethernet dane wymieniane z systemami pamięci masowych, warstwę tę można było wyeliminować. W ten oto sposób pojawiły się centra danych oparte na dwuwarstwowej architekturze, w której pierwszoplanową rolę odgrywają przełączniki Ethernet 10 GBS, obsługujące pakiety z pełną szybkością, przewidzianą dla tego rodzaju połączeń. Ponadto, już wkrótce, w przełącznikach takich co przewidziało wcześniej wielu producentów, będzie można instalować moduły obsługujące połączenia 40 i 100 GBS. Wszystko wskazuje na to, że je ratyfikuje standard Ethernet 40 i 100 GBS jeszcze w tym roku. W architekturze trójwarstwowej warstwa rdzenia, agregowania i dostępu, komputery PCI, drukarki, serwery i inne urządzenia sieciowe są podłączone do przełączników brzegowych, które zbierają dane i komunikują się z dużo wydajniejszymi przełącznikami instalowanymi w warstwie agregowania. Przełączniki te wymieniają z kolei dane z najwydajniejszymi przełącznikami i routerami, zawiadującymi całym ruchem w rdzeniu sieci LAN. Sieci dwuwarstwowe mają jeszcze jedną zaletę. Mogą z powodzeniem i dużo lepiej niż sieci trójwarstwowe obsługiwać tak zwane chmury obliczeniowe, o których tyle się mówi ostatnio. Chmury takie powinny być obsługiwane przez szybkie połączenia, przez które można przesyłać zarówno pakiety TCP/IP, jak i pakiety wymieniane z systemami pamięci masowych. Właśnie wtedy dwuwarstwowe sieci LAN, wykorzystujące połączenia Ethernet 10 GBS, pokazują swoje zalety. Nie tylko dużą przepustowość, ale i bardzo małe opóźnienia. W typowej sieci LAN, składającej się z trzech warstw, często z przełącznikami gigabitowymi w warstwie agregowania, opóźnienia przy przesyłaniu pakietów wynoszą około 50 do 100 mikrosekund. Tyle właśnie czasu potrzeba, aby pakiet wysłany przez komputer PCI dotarł do rdzenia sieci LAN. W zwirtualizowanych centrach danych i chmurach obliczeniowych to stanowczo za dużo. Aby środowiska takie pracowały poprawnie, opóźnienia przy przesyłaniu pakietów muszą być mniejsze niż 10 mikrosekund. Można to osiągnąć, przechodząc na Ethernet 10 GBS i eliminując wszelkiego rodzaju bufory na dane znajdujące się między stacją wysyłającą pakiety i stacją docelową. Dlatego należy stosować przełączniki, które obsługują pakiety natychmiast w trybie CUTTRU, a nie, jak ma to miejsce w przypadku standardowych przełączników, w trybie STORE AND FORWARD. Opóźnienie w przypadku przesyłania pakietów między dwoma przełącznikami pracującymi w trybie STORE AND FORWARD wynosi około 20 do 40 mikrosekund. Po zastąpieniu tych przełączników przełącznikami działającymi w trybie CUTTRU, opóźnienie to wynosi tylko około 2 do 4 mikrosekund, czyli 10-krotnie mniej. W kontekście rozważań o sieciach opartych na dwóch i trzech warstwach warto poruszyć zagadnienie wirtualizowania serwerów. Wirtualizując serwery, powodujemy, że chcąc nie chcąc zaczynają one pełnić w sieci rolę przełączników dostępowych. Zwirtualizowane serwery zawierają wirtualny przełącznik ulokowany w obszarze nadzorcy wirtualnej maszyny. Wtedy sieci dwuwarstwowa jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ pakiety trafiają bezpośrednio z warstwy dostępowej do rdzenia sieci. Przypominajmy, warstwy agregowania już nie ma. W czasie krótszym niż 10 mikrosekund pozostaje jeszcze problem z algorytmem spanning tree. W centrach danych nowej generacji należy go unikać. Obecnie wszystkie przełączniki Layer 2 wykorzystują ten protokół w celu określenia optymalnej ścieżki łączącej jedną stację z drugą. Po zdefiniowaniu takiej ścieżki jest ona wykorzystywana do przesyłania danych jako optymalna i najlepsza, a pozostałe, jeśli takie istnieją, są traktowane jako zapasowe, które można ewentualnie użyć w przypadku wystąpienia np. jakiejś awarii w wirtualnych środowiskach obliczeniowych, w których dane powinny być przesyłane przez wszystkie możliwe połączenia, protokół taki nie zdaje egzaminu. Potrzebne są przełączniki, które pracują dużo bardziej inteligentnie, zdolne przesyłać pakiety przez wszystkie dostępne ścieżki, a nie tylko tę wyznaczoną przez Spanning Tree. S.158594 Wirtualizacja i nowe standardy. Architektura centrów danych kolejnej generacji zmienia się też za sprawą nowych standardów, dzięki którym administratorzy mogą dużo łatwiej zarządzać środowiskami obliczeniowymi, bardzo rozbudowanymi środowiskami, w których pracuje nierzadko wiele setek serwerów, przełączników, systemów pamięci masowych i innych elementów. Biorąc pod uwagę fakt, że są to najczęściej zwirtualizowane centra danych, zarządzanie tak dużą strukturą jest bardzo trudne. Z pomocą przychodzą nowe narzędzia i standardy 802.1QBG i 802.1QBH oraz technologia VPA. Specyfikacje 802.1QBG i 802.1QBH mają ułatwić zarządzanie centrami danych, do których użytkownicy wprowadzali technologię wirtualizujące serwery oraz zasoby sieciowe. Mówiąc najprościej, dzięki obu specyfikacjom wiele zadań związanych z zarządzaniem zwirtualizowanymi środowiskami obliczeniowymi jest realizowanych przez fizyczne przełączniki Ethernet, a nie przez wirtualne przełączniki, które są zazwyczaj konfigurowane w obszarze kart sieciowych czy serwerów kasetowych. Obie specyfikacje korzystają z mechanizmu VPA Virtual Ethernet Port Aggregation. Dzięki niemu administrator wielu setek wirtualnych maszyn skonfigurowanych na dziesiątkach fizycznych serwerów ma do czynienia z dużo mniejszą liczbą elementów, które musi kontrolować. Dzięki VPA kontrolę nad wieloma procesami, dzięki którym aplikacje mogą się komunikować z wirtualnymi maszynami, przejmują na siebie za sprawą wyspecjalizowanego oprogramowania. Fizyczne przełączniki instalowane w centrach danych. Po zaimplementowaniu technologii VPA, zadania wykonywane przez wirtualne przełączniki działające w ramach nadzorców wirtualnych maszyn realizują przełączniki fizyczne. Przykład. W zwirtualizowanych centrach danych dochodzi do częstych zmian w obszarze wirtualnych maszyn. Konfiguracja wirtualnej maszyny ulega zmianie, jak i o to, że wirtualne maszyny mogą być przenoszone, nie mówiąc już o tym, że w systemie pojawiają się nowe wirtualne maszyny, a inne są usuwane. Wszystkie te zmiany mogą wtedy dzięki mechanizmowi VPA śledzić i odpowiednio na nie reagować. Same przełączniki, zarówno nad technologią VPA przecinek, jak i standardami 802.1QBG oraz 802.1QBH pracuje obecnie wielu dostawców rozwiązań sieciowych, m.in. 3COM, Blade Network Technologies, Brocade, Dell, Extreme Networks, IBM, Intel, Uniper Networks i Kulogic. A gra warta jest świeczki, biorąc pod uwagę fakt, że w 2012 rok 50% wszystkich eksploatowanych na świecie centrów danych będzie już zwirtualizowanych. Standardy 802.1QBG i 802.1QBH mają być ratyfikowane w połowie 2011 rok, a pierwsze rozwiązania prestandard mogą ujrzeć światło dzienne jeszcze pod koniec BR. Ważne jest to, że VPA nie zmienia formatu ramki Ethernet, ale modyfikuje sposób, w jaki przełącznik obsługuje odbierane z sieci ramki. Firma HP poszła jeszcze dalej i stosuje w swoich rozwiązaniach mechanizm będący mieszanką dwóch technologii, VPA i VNTAG, protokół opracowany przez Cisco. Mechanizm taki pozwala konfigurować i uruchamiać jednocześnie w obszarze jednej stacji sieciowej wiele wirtualnych przełączników opartych na technologii VPA. Pierwszy zostanie zapewne ratyfikowany standard 802.1QBG, szczególnie przydatny w tych środowiskach, w których fizyczne stacje końcowe zawierają wiele wirtualnych stacji końcowych, korzystających z wielu rozproszonych po całym centrum usług sieciowych. Równie ważny jest protokół 802.1QBH. Pozwala on replikować ramki i rozsyłać je do odległych portów za pośrednictwem wielu wirtualnych kanałów sieciowych. Jest to ważne w przypadku tych środowisk sieciowych, w których panuje duży ruch multicast. Jedna stacja transmituje ramki do wielu rozproszonych po całej sieci stacji i broadcast. Jedna stacja transmituje ramki do wszystkich stacji pracujących w danej sieci. Protokoły BG i BH proponowane w obecnym kształcie mają pewne wady. Nie wspierają na przykład tak ważnych funkcjonalności, jak możliwość odzyskiwania połączeń Discovery, czy możliwość autokonfigurowania połączeń. Niektórzy proponują, aby stosować wtedy znany już protokół LLDP Logical Link Discovery Protocol, podczas gdy inni, w tym Cisco i HP, są zdania, że oba protokoły należy uzupełnić, dodając do nich zupełnie nowe techniki, biorąc pod uwagę fakt, że Cisco i HP są wiodącymi dostawcami rozwiązań sieciowych. Należy sądzić, że zwycięży ta druga koncepcja. S.158595 konwergentne sieci komputerowe. W 2009 rok coraz więcej firm zdecydowało się wprowadzić do swoich centrów danych technologię CoE. Jeszcze do niedawna wydawało się, że w konwergentnych sieciach komputerowych, czyli takich, które obsługują jednocześnie aplikacje LAN i SAN, pierwsze skrzypce będzie odgrywać protokół ISTSI i przesyłanie danych SCS i przez sieci IP. Obecnie wydaje się, że protokół w CoE przesyłanie danych Fiber Channel przez sieci Ethernet wygrywa te rywalizacje. Karty w CoE pracują w następujący sposób: umieszczają dane generowane przez protokół Fiber Channel w ramkach Ethernet. Ramki takie są wtedy transmitowane przez sieć LAN. Protokół TCP/IP nie jest wykorzystywany do znajdujących się w centrum danych systemów pamięci masowych. Protokół w CoE zyskuje popularność w dużej mierze za sprawą takich firm jak Brocade, Cisco czy Emulex, które odgrywają wiodącą rolę na tym rynku. Również ważni dostawcy systemów pamięci masowych EMC, HP i NetApp wprowadzają do swoich ofert krok po kroku produkty zintegrowane od razu z kartami sieciowymi w CoE. Dell, jeden z największych dostawców serwerów, zapowiedział niedawno, że wprowadza do oferowanych przez siebie serwerów linii PowerEdge stelażowych i kasetowych. Karty sieciowe typu CNA Converged Network Adapter, które obsługują sieci Ethernet 10GBS i protokołów CoE, są to karty produkowane przez firmę Qlogic, która dostarcza podobne karty innym dużym dostawcom rozwiązań sieciowych, IBM do instalowania w serwerach, Cisco do instalowania w przełącznikach, czy EMC do instalowania w macierzach dyskowych. Chociaż standard w CoE nie został jeszcze ratyfikowany, wielu producentów nie zraża się tym faktem i wprowadza na rynek firmowe rozwiązania przesyłające dane EFC przez połączenia Ethernet. Na razie popularyzacji protokołów CoE nie sprzyjają wysokie ceny. Za kartę typu CNA obsługującą protokołów CoE zawierającą dwa porty Ethernet 10GBS trzeba zapłacić około $1400. Dwuportowa karta EFC Interface HBA to obecnie wydatek rzędu $800. Wiele firm analitycznych przewiduje, że prawdziwa ofensywa protokołów CoE będzie nastąpi, gdy większość centrów danych będzie dysponować połączeniami Ethernet 10GBS, a ma się to zdarzyć już za 2, maksymalnie 3 lata. Technologia w CoE sprawdza się z pracującymi absolutnie niezawodnie połączeniami Ethernet 10GBS, w których nie dochodzi do utraty pakietów. Problem z dzisiejszym Ethernetem polega m.in. na tym, że nie jest on przystosowany do obsługiwania aplikacji, które są szczególnie wymagające, jeśli chodzi o stopę utraty pakietów czy opóźnienia. CE Converged Enhanced Ethernet to propozycja standardu, który pozwala budować takie połączenia. IEEE pracuje od jakiegoś czasu nad wprowadzeniem do Ethernetu wielu poprawek i opracowaniu standardu CE, dzięki któremu Ethernet będzie pracować równie niezawodnie jak Fiber Channel. I tak jedna z grup roboczych IEEE DCB, Data Center Bridging, zajmuje się na przykład specyfikacją 802.1QBB kontrola przepływu strumieni pakietów WG przyznanych im priorytetów. Grupa ta pracuje też nad dwiema innymi specyfikacjami: 802.1QA upowiadamianie o przeciążeniach połączenia i 802.1QA usprawniony system transmitowania danych.